Jesteśmy przestępcami.
Co stanie się ze Śląskiem po likwidacji polskiego przemysłu węglowego? O pomysłach Platformy Obywatelskiej rozmawialiśmy z posłem Gadowskim. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Marcin Palimonka, zapraszam. Dzień dobry, moim Państwa gościem jest Cezary Kłosowicz.
Witam Państwa.
Wcześniej rozmawialiśmy również z posłem Gadowskim na temat jego wizji, co zrobić z polskim przemysłem węglowym po likwidacji kopalń. Rozmawialiśmy również na temat Śląska. Za chwilę skomentujemy tę rozmowę, a teraz zapraszamy Państwa na jej pierwszy fragment. Moim Państwa gościem jest poseł Krzysztof Gadowski z Platformy Obywatelskiej. Witam Pana serdecznie.
Witam Pana, witam gości.
Porozmawiajmy o planie energetycznym dla Polski do roku 2040, który niedawno ogłosił rząd. Zakłada on zbudowę nowego systemu energetycznego w najbliższych dwóch dekadach. Program jest mocno nastawiony na zamykanie kopalń i ogólną dekarbonizację. Jest pan ze Śląska, zna pan więc ten region. Co pan myśli nie tylko o planie energetycznym polskiego rządu, ale również o szeroko pojętej dekarbonizacji? Czy Polska w ogóle tej dekarbonizacji w pana opinii potrzebuje?
No, panie redaktorze, jakoś rząd wstydzi się tego programu, bo mogę powiedzieć, że te pierwsze, które się pojawiły jeszcze za ministra Tchórzewskiego, później na samym początku nowej kadencji, tej ostatniej, przedstawiał go minister Kurtyka, który nowelizował, był jasny i czytelny. Ostatnio widziałem slajdy, które po raz kolejny, jak zawsze, przedstawia pan premier. Natomiast tego programu jeszcze tak nie opublikowano, ale mam nadzieję, że ten program za dużo się nie różni od tego, który został opublikowany w nowej kadencji przez ministra Kurtykę. No powiem tak, jestem trochę zawiedziony, bo ten program jest takim ogólnikiem, nie rozwiązuje naszych problemów, nie pokazuje finalnie przy tych działaniach rządu, które są wskazane w planie, ile rzeczywiście będzie kosztował prąd, bo tu mamy kolejny problem, że my tak fajnie myślimy o tych przedsiębiorstwach energetycznych, myślimy o kopalniach, a gdzie w tym całym zamieszaniu czy działaniu jest człowiek? Jest ten człowiek, czyli pracownik górnictwa, pracownik energetyki, który no, zgodnie z tym planem powinien stracić pracę do roku 49, bo tak przynajmniej mamy już kolejną umowę społeczną, nad którą rząd pracuje i do 49 kopalnie powinny być zlikwidowane. Równolegle w tym procesie będą likwidowane bloki węglowe, a więc elektrownie. I tego mi tu brakuje w tym całym programie. Rząd rzeczywiście ma takie zdolności robienia planów, programów z wyprzedzeniem do przodu na kilka kadencji. I później się pojawia problem, no jak można te działania ocenić? Ja już obserwowałem kilka takich programów rządu, chociażby ostatnio ten program na rzecz odbudowy, strategia na rzecz odbudowy od premiera Morawieckiego ogłoszona w roku 2014, wprowadzona w 2017. No słyszymy o nowym programie odbudowy, ale też widziałem już przymiarki do nowego Polskiego Ładu. To takie programy, które się pojawiły. Równolegle przez te ostatnie lata no, słyszeliśmy o wielu programach dla górnictwa. Sztandarowym programem miało być powstanie Polskiej Grupy Górniczej. Ta Polska Grupa Górnicza miała rzeczywiście być tym wiodącym przedsiębiorstwem, które miało produkować no, minimum 30 milionów ton węgla. Pojawił się komitet sterujący, który miał to nadzorować ze strony związków zawodowych, pracodawcy, jak i rządu, no okazało się, że nigdy do takiego wydobyciaśmy nie doszli. Mało z tego, no widzimy jaka jest sytuacja w Polskiej Grupie Górniczej, jakie straty w ostatnich latach podnosi polskie górnictwo. Także moim zdaniem ten plan jest do końca niewiarygodny i niepodparty żadnymi wyliczeniami i zobowiązaniami rządu. Bo skoro rząd mówi, że rzeczywiście ograniczamy wydobycie, ograniczamy produkcję wydobycia, no to nie sprowadza tego węgla z Rosji, z zagranicy, a przecież ostatnie lata to były szczyty eksportu, importu węgla do Polski, to prawie 20 milionów ton węgla, które trafiło do Polski.
Mamy też tą umowę społeczną, która miała być gotowa w zeszłym roku. Miała być gotowa już w zeszłym roku, nadal jej nie ma. Czas płynie, wciąż nie mamy konkretów. Jak według pana powinna wyglądać ta transformacja śląska, żebyśmy zatroszczyli się przede wszystkim też o górników? Jaka jest pańska wizja tego?
Znaczy, jak widzimy, to ta umowa społeczna i dotrzymywanie jakichś terminów, rozumiem, z dużym marginesem do tego, co rząd proponował, no świadczy o braku zaufania do rządu, no bo jeśli rząd we wrześniu spisuje porozumienie i mówi o tym, że umowa społeczna zostanie zawarta do połowy grudnia 2020 roku, to rozumiem, że w styczniu z jakimś poślizgiem mogłaby się pojawić i byłaby spisana. Wtedy jest, można powiedzieć, wiarygodny partner, który na ten temat dyskutuje. A widzieliśmy, że ta umowa społeczna w dwóch stronach pojawiła się w projekcie, która została przesłana związkom zawodowym. No to kpina i trzeba powiedzieć, takie ośmieszenie strony społecznej, związkowej. Dopiero związki zawodowe przygotowały, można powiedzieć, taki, no może za daleko, szeroko idący dokument, który określa sprawy związane przede wszystkim z osłonami dla pracujących dzisiaj górników, którzy będą musieli odejść z tego górnictwa, którzy będą zwolnieni, domagają się przesunięcia tych górników w miarę likwidowania kopalń do innych kopalń. To są konkretne działania, które nie zaproponował rząd, tylko górnicy, i tu chwała im za to, że tego tematu pilnują. No ale dzisiaj trzeba powiedzieć, że w Polsce już nie dyskutujemy na temat tego, że będziemy budować nowe kopalnie, że będziemy w jakiś sposób starać się dalej tą całą energetykę opierać na węglu. Jak do tej pory rząd forsował i mówił, że my ten węgiel to będziemy praktycznie mieli przez 200 kolejnych lat. No dzisiaj już trwa dyskusja, kiedy to zlikwidujemy. I tu wydaje mi się, że takim odpowiedzialnym partnerem dla rządu, który no po raz chyba pierwszy w swojej działalności, przynajmniej na Śląsku, pokazał projekt harmonogramu likwidacji kopalń. Tego jeszcze w historii się nie zdarzyło, żeby związki tak jednoznacznie, aktywnie i odpowiedzialne stworzyły harmonogram likwidacji kopalń. Oczywiście to jest oparte o pewne analizy, ekspertyzy tego, na ile są zasoby węgla kamiennego w Polsce, w jakiej kopalni, ale to jest krok we właściwym kierunku. Szkoda, że tego przed 5 latami związki nie zrobiły, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, no bo wtedy pani Kopacz przedstawiła wstępny projekt restrukturyzacji górnictwa. Tam była na początku mowa o likwidacji dwóch kopalń, a przecież pamiętajmy, że w ubiegłej kadencji PiS likwidował 8 kopalń, a mówił, że w ogóle nie będzie likwidacji kopalń. No i tak jak mówiłem wcześniej, sprowadził 20 milionów ton węgla z zagranicy. Dzisiaj jesteśmy krok do przodu, mamy harmonogram likwidacji kopalń. Powinniśmy zadbać o to, żeby ludzie odchodzący z górnictwa godnie odeszli na emeryturę i mieli zabezpieczone osłony socjalne. Od tych osłon socjalnych za dużo nie trzeba szukać konkretnych rozwiązań, bo przecież pamiętam, za naszych rządów myśmy ustalili ze związkami zawodowymi w kontekście likwidacji czy przekształcenia kompanii węglowej, w jaki sposób ci górnicy i co otrzymają, czyli te osłony socjalne i odprawy. A wtedy właściwie dzisiejsi posłowie PiS-u w 130 osobach zagłosowali przeciw, a później je stosowali, wprowadzali w życie przez całe ostatnie 4 lata. Dzisiaj to jakby można powiedzieć mamy za sobą. Pojawia się inny problem. Problem, co stanie się z regionami górniczymi, na przykład Patrz Śląsk, kiedy znikną z powierzchni właśnie tego województwa, kiedy zostaną zamknięte kopalnie węglowe, zamknięte zostaną elektrownie, gdzie mieszkańcy Śląska i innych regionów górniczych będą mogli znaleźć miejsce pracy. To jest ten najwyższe wyzwanie i największy problem, nad którym powinniśmy się skupić. I skąd środki finansowe, jakie środki finansowe rząd przekaże właśnie na realizację tego programu. I to na pewno ważne zadanie dzisiaj w pierwszej chwili nad tym, żeby przygotować i dokładnie tą umowę społeczną zapisać. Chociaż nie chciałbym, żeby związki zawodowe za daleko wychodziły poza swoje kompetencje. Oczywiście one są jakimś gwarantem tego bezpieczeństwa w relacjach rządu z samorządami, czy nawet z władzami regionalnymi, czy z wojewodą śląskim w tym temacie, bo mają mocną siłę przebicia. Do tej pory tak było, więc mam nadzieję, że uda się jak najszybciej tą umowę społeczną zakończyć, zapisać, chociaż trzeba wyraźnie powiedzieć, że ta umowa społeczna również ma taki warunek, warunek notyfikacji działań, czyli dopłaty rządu do funkcjonowania spółek węglowych w trakcie jej likwidacji. To jest zgoda Unii Europejskiej na tak zwaną pomoc publiczną, żeby kopalnie mogły być w określonym czasie zlikwidowane. No to oczywiście będą ponosić swoje koszty, ale kopalnie będą mogły dalej funkcjonować, mimo że ich efektywność ekonomiczna będzie mała. I tu mówimy o jakichś konkretnych miliardowych dopłatach w ciągu roku kolejnych do górnictwa.
Cezary, rozmawialiśmy z panem posłem dużo o planie energetycznym dla Polski. Też mówiliśmy o tych umowach społecznych, o zabezpieczeniach socjalnych, do których przejdziemy może za chwilę. I pierwsze pytanie, twój komentarz do tego. Pan poseł zaczął od stwierdzenia, że plan jest niewiarygodny, niepoparty wyliczeniami. Czy tutaj zgadzasz się z tymi tezami?
No, plan jest na pewno niewiarygodny, to mówię, zresztą nie on pierwszy i nie ten jedyny. Większość tych planów związanych z tak zwanymi zmianami klimatu jest mało wiarygodna i jak mówiłem kilkukrotnie, nawet sami twórcy chyba nie wierzą w te plany, no bo z tych planów wynika, że na pewno nie ograniczymy emisji w taki sposób na całym świecie, w jaki by... jaki uważają, że jest konieczny do uniknięcia katastrofy, no i nic z tym nie robią. Także myślę, że nie do końca wierzą w tę nadchodzącą katastrofę. Natomiast no, plan rządu no, na pewno wątpię bardzo, że się uda zbudować elektrownię jądrową w tym czasie, jaki jest powiedziany. No, myślę, że raczej dużo później, jeśli w ogóle, bo to już też trwa dość wiele lat. Budowa tych odnawialnych źródeł może pójść w takim tempie faktycznie jak jest, ale nie sądzę, że te wszystkie... Znaczy tak, likwidować kopalnię to jest łatwo, no zamknąć i zamknięte, tak w skrócie, nie? Mówiąc, ale budować coś to już jest dużo trudniej. Budować też jakiś inny przemysł na miejsce tego, który, tak jeśli mówimy o tych miejscach pracy, to też już nie jest tak łatwo. I myślę, że w takim modelu bardzo centralistycznym, tak, za tu budżet w Unii, tu potem wszystko z Warszawy, no to będzie jeszcze trudniej i jeszcze wolniej. Także no, nie sądzę, żeby to były, no to są takie różne liczby, do których się zobowiązaliśmy, a które tam mają być za 40 lat i nie wiadomo, co tak naprawdę z tego będzie, więc trudno tu w ogóle jakoś to tak do końca oceniać wiarygodność tego. Natomiast no, rząd miał przedstawić właśnie tę umowę społeczną dotyczącą tam likwidacji kopalń i tak dalej. Były jakieś pierwotne plany. No do tej pory nawet tego nie potrafił konkretnie ustalić. Także no, co dopiero no, o całej gospodarce mówić.
Mhm. Teraz zapraszamy Państwa na drugi fragment naszej rozmowy z posłem Gadowskim. Panie pośle, jeżeli chodzi o ten fundusz społeczny, ten fundusz solidarnościowy, o tą umowę społeczną, to na pewno są ogromne koszta dla państwa polskiego, jeżeli chodzi o finansowanie tych zabezpieczeń socjalnych dla, powiedzmy, dla górników, dla całego regionu śląskiego. Jak według pana powinno wyglądać finansowanie takiej umowy społecznej czy tego funduszu na pomoc dla górników?
Wie pan, tu sprawa można tak dwukierunkowo. Pierwsza, jeśli mówimy o tych osłonach socjalnych i odprawach dla górników, dla tych osób, które rzeczywiście trzeba będzie w pewnym momencie zwolnić, bo nie znajdą pracy na innych kopalniach, to sprawa jest otwarta i jednoznaczna. Tutaj ten model funkcjonował, funkcjonuje dobrze i myślę, można go przenieść również do tej umowy społecznej. Natomiast pojawia się problem tych firm czy przedsiębiorstw okołogórniczych. Tych firm jest bardzo dużo. Są większe, mniejsze i średnie firmy, które również w trakcie likwidacji kopalń czy elektrowni będą znikać z rynku. I tutaj rząd powinien się zastanowić, w jaki sposób pomóc, bo przecież pracownicy kopalń węglowych, spółek Skarbu Państwa są takimi samymi Polakami, jak pracownicy przedsiębiorstw prywatnych, okołogórniczych, dostarczający maszyny, urządzenia górnicze dla funkcjonowania tych kopalń. I moim zdaniem tutaj też powinna się pojawić jakaś oferta dla tego typu działań związanych z likwidacją miejsc pracy wokół górnictwa. A widzę, że do tej pory rząd właściwie tym tematem się nie zajmuje. Uważa, że to jest spółka Skarbu Państwa, no to tam powinniśmy zadbać o tych pracowników, a tu inni pracownicy z firm prywatnych, gdzie będą likwidowani, gdzie będą zamykane te przedsiębiorstwa. Dzisiaj rząd nie przedstawił im żadnej konkretnej oferty. To jest moim zdaniem takie wielkie nieporozumienie, niedopatrzenie rządu. Te firmy dzisiaj upominają się, pukają do drzwi samorządów. Te samorządy w jakiś sposób dzisiaj próbują otwierać kolejny tak zwany stół negocjacyjny w ramach transformacji energetycznej, dopuszczając do tego stołu między innymi przedsiębiorców pochodzących z firm okołogórniczych. Musimy jeszcze spojrzeć na inny aspekt tego wszystkiego. Otóż Unia Europejska zaproponowała po raz pierwszy w historii swojej taki instrument, który będzie wspierał działalność związaną z transformacją energetyczną nie tylko Polski, ale tych wszystkich rejonów górniczych. W tych w Polsce mamy ich właściwie 6, one zostały wyraźnie podkreślone i wyspecyfikowane, a więc mamy Śląsk, mamy Dolny Śląsk, mamy Wielkopolskę Wschodnią, mamy tutaj Małopolskę, mamy region łódzki i region lubelski. Te regiony górnicze mogą dzisiaj skorzystać z środków finansowych, które Unia Europejska skupiła w tak zwanym mechanizmie sprawiedliwej transformacji. Jednym z tych instrumentów jest tak zwany Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Te środki z tego funduszu były planowane w pierwszym, gdzieś tam jeszcze do maja 2020 roku, kiedy tym tematem mocno był zaangażowany pan były premier Buzek, dzisiaj poseł do Parlamentu Europejskiego. Wtedy ta kwota padała w wysokości 40 miliardów euro na ten cel dla wszystkich regionów górniczych w całej Unii Europejskiej. Polska z tego miała otrzymać 8 miliardów euro. No niestety te negocjacje pana premiera Morawieckiego na kolejnych szczytach doprowadziły, żeśmy nie zyskali nic więcej, a stanęło na tym, że dzisiaj Unia Europejska przeznaczyła nowej perspektywie finansowej 17,5 miliarda złotych, z czego do Polski ma trafić 18 miliardów złotych. No w porównaniu do tych 36 to stosunkowo mało, ale one leżą dzisiaj na stole. Te miliardy złotych leżą na stole. Polska może po nie sięgnąć już od roku 2021 roku. Sięgać mogą po te środki dzisiaj na pewno trzy regiony. Region Śląski, region Dolnośląski i region Wielkopolski, bo te regiony zostały zapisane w rozporządzeniu, w którym mówi się o tym Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Środki mają być przeznaczone na likwidację skutków transformacji, tam gdzie te miasta i regiony tracą społeczno-gospodarcze znaczenie, na likwidację tych skutków. Czy dużo, czy mało? Z jednej strony 18 miliardów złotych to duża kwota, ale ona jest obwarowana również takim warunkiem, że rząd polski powinien zgodzić się, wyrazić wolę na to, że jesteśmy za neutralnością klimatyczną do roku 2050 roku. Popieramy te działania i będziemy do tego dążyć. Deklarujemy się, aby również Polska do roku 2050 była tym krajem neutralnym klimatycznie. Okazuje się, że rząd polski do dzisiaj nie wyraził zgody, nie stwierdził, że rzeczywiście idzie w tym kierunku i deklaruje to, że Polska w roku 2050 będzie krajem neutralnym klimatycznie. Wtedy to w takim przypadku, jeśli się nie dookreślimy, tracimy połowę środków finansowych. A więc z tych 18 miliardów złotych Polska do podziału na transformację energetyczną będzie posiadała tylko 8 miliardów złotych. Tracimy 8 miliardów złotych, pozostaje nam do podziału 8 miliardów złotych. To jest ten element, z którym, który powinniśmy jak najszybciej sfinalizować i powiedzieć regionom górniczym: tak, na stole mamy przez Unię Europejską 18 miliardów złotych, bierzemy je w 100%, rozdysponujemy je czy to na 3 regiony, czy na 8, prowadzimy likwidację kopalń, prowadzimy likwidację bloków węglowych, zmierzamy tego, żeby w naszych regionach było czyste powietrze, żeby były nowe miejsca pracy, a może nawet nowe gałęzie przemysłu w kontekście likwidowanych kopalń i elektrowni węglowych. Te pieniądze, to proszę zwrócić uwagę, to są środki, które również poprawią nam czyste powietrze, stworzą inne możliwości działalności czy rozwoju gmin górniczych i te środki to przede wszystkim na poprawę życia i jakieś perspektywy dalszego funkcjonowania, a więc zatrudnienia w innych przemysłach dla mieszkańców regionów górniczych, bo to one mają być podmiotem, ja to podkreślam wielokrotnie, to mają być ci mieszkańcy podmiotem tej transformacji. To nie tak sobie rząd, że sobie coś zlikwiduje, postawi jakąś fabryczkę albo nie postawi. Duża rola w tym całym przedsięwzięciu jest samorządu. Dzisiaj po te środki bardzo chcą chętnie sięgnąć trzy regiony, już one właściwie są przygotowane. Są przygotowane przez marszałków województw tych sześciu regionów, tak zwane terenowe plany sprawiedliwej transformacji, czyli gdzie zapisano będą konkretne działania, w jakim kierunku, ile tych środków u nich przeznaczonych zostanie na przebranżowienie, na nowe zakłady, na nowe inicjatywy. To nie są środki na budowę infrastruktury drogowej, to są środki na skutki działalności tych przemysłów.
Panie pośle, tak. Dziękujemy za ten materiał. Teraz Cezary, jeżeli mógłbym Cię prosić o komentarz. Rozmawialiśmy o miejsc pracy w górnictwie, o likwidacji miejsc pracy w górnictwie. Jak według Ciebie powinno to przebiegać, czy w ogóle powinno przebiegać?
No, najlepiej byłoby nie likwidować miejsc pracy w górnictwie, tak myślę. No, skoro z jednej strony musimy importować teraz węgiel, a tu likwidujemy kopalnie, to może jeszcze no nawet przy tym całym, powiedzmy, założeniach różnych tego planu, powiedzmy, no to może za wcześnie, skoro musimy teraz kupować z zagranicy. Mówi się, że mamy z kolei u nas drogi węgiel, a tam jest tańszy. No to pierwsza sprawa, czy tam skąd sprowadzamy, nie ma jakichś większych dopłat i obniżania, zaniżania cen. Wtedy by należało nałożyć jakieś cła. A druga sprawa, no u nas niby się likwiduje kopalnie, ale jednak są chętni, żeby nowe kopalnie zakładać. No to chyba nie jest aż tak źle z tym polskim węglem, że musi być drogi. Także myślę, że nie jest koniec, nawet przy założeniu, że ten plan jakiejś tam likwidacji ma być przeprowadzony, no to chyba trochę jakoś za szybko, skoro musimy się właśnie tym zagranicznym węglem, więc to taki, no już mówię z praktyki, argument, że niekoniecznie trzeba wszystko tak szybko likwidować. A mówię to tylko przy założeniach, że faktycznie musimy to jakoś robić, do czego też nie jestem do końca, czy wcale nie jestem przekonany, że akurat musimy likwidować przemysł węglowy odgórnie, no bo to nie jest jakieś prawo rynku, że się likwiduje węgiel, to jest zaburzenie prawa rynku, są różne sztuczne, już do końca nie wiadomo, tu z jednej strony są dopłaty do węgla, z drugiej strony są nałożone na to różne podatki na ten węgiel i na emisję węgla, na kolejne dodatkowe podatki, potem znowu rekompensaty, już tak trudno dojść, ile ten węgiel by naprawdę kosztował, gdyby to było naprawdę wolne. Do tego różne państwowe instytucje też z tych wszystkich rzeczy korzystają i nie do końca ten przepływ pieniędzy jest, no tak delikatnie powiem, nie do końca jest zbadany. Także no tu myślę, że moglibyśmy jeszcze wstrzymać się z tą likwidacją.
Rozmawialiśmy z posłem Gadowskim też o funduszach Unii Europejskiej. Poseł wspomina, że mamy otrzymać odpowiednie fundusze na mechanizm sprawiedliwej transformacji i też poseł wspomina, że rząd powinien zgodzić się na neutralność klimatyczną do 2050 roku i to pomoże nam pozyskać też te fundusze. Czy może jednak warto zabiegać o te fundusze unijne, skoro już są?
No tak, tylko ile będzie kosztował najpierw ten mechanizm, to wszystko? Czy tam 18 miliardów, to tak wątpię, że wystarczy na zrekompensowanie tego. Nawet patrząc na to, że sama Telewizja Polska dopłat dostaje 2 miliardy, a chce jeszcze więcej, a plus abonament i tak dalej, i to co roku, no to na to na jedną taką instytucję, a co dopiero na cały tu przemysł węglowo-energetyczny, na cały Śląski i inne regiony, które pan poseł wymienił. W ogóle ta postawa i tutaj polityków z różnych partii, i z PiS-u, i z Platformy, i z innych, żeby tu wziąć z tej Unii te pieniądze, żeby dostać tak, jeżdżą do tej Brukseli, żeby żebrać, żeby nam troszkę sypnęli, to my zrobimy coś tam, co jeszcze prawdopodobnie, jak mówię, może kosztować dużo więcej niż mamy dostać, już pomijając to, że przecież też tam wpłacamy. Także ludzie by chcieli się bogacić pracą własnych rąk normalnie, a nie jakąś żebraniną w Brukseli. Tak myślę i tak powinno być. I tutaj nie powinniśmy patrzeć, że na to nam dają, a na to nam nie dają, tylko zrobić po prostu swój przemysł, taki jaki nam tutaj pasuje, jaki wynika z tego, z zasobów, jakie mamy, z warunków, jakie mamy, a nie z jakichś dopłat z Berlina czy z Brukseli. Tak bym to widział, co i tak nam nie wyjdzie wcale opłacalnie, bo mówię, koszt tego, no, mówią, że ta cała transformacja ma kosztować 1,5 biliona złotych. No to a tutaj nam będą sypać po parę miliardów dopłat, no to co to za interes?
Dziękuję Ci za ten komentarz, a my teraz zapraszamy Państwa na kolejny fragment naszej rozmowy z posłem Gadowskim. Panie pośle, takie pytanie właśnie. Mówi Pan o tych likwidacji skutków transformacji. Czy jak pan to widzi, jakieś konkrety, jeżeli chodzi, bo tu na pewno też pojawiają się obawy, że kopalnie zostaną zamknięte, te środki zostaną skonsumowane na bieżące potrzeby socjalne. Czy jak pan to widzi, jak będą inwestowane te środki, czy z nich ma powstać jakiś nowy przemysł, jakaś alternatywa dla przemysłu węglowego?
No, w ramach tego mechanizmu tak zwanej sprawiedliwej transformacji, o której mówiłem, są jakby trzy bloki. Pierwszy element to jest ten fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji. Później jest instrument związany z kredytami, które mogą brać przedsiębiorstwa prywatne, z których mogą skorzystać przedsiębiorstwa prywatne. I trzeci instrument to są środki przeznaczone dla przedsiębiorstw czy instytucji publicznych przez Bank Europejski. Z tych środków na pewno można będzie skorzystać w ramach tej transformacji. No wszyscy liczymy na to, że to nie zamknie się tylko na tych środkach finansowych, bo przecież przynajmniej województwo śląskie ma przyjęty kilka lat temu tak zwany program dla Śląska, no który właściwie stoi w miejscu, bo brak środków finansowych na realizację konkretnych przedsięwzięć zapisanych w tym planie, więc czekamy na to, że rząd teraz negocjując, czy może przystępując do planu odbudowy, do środków związanych tak zwanych odbudowy, przekaże również i powie, ile tych środków trafi właśnie na regiony górnicze i w co te środki będą zaangażowane. W tych planach transformacji organizowanych czy przygotowywanych przez marszałków województw uczestniczy strona związkowa, uczestniczą również przedstawiciele Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Aktywów Państwowych, jak i Ministerstwa Finansów, którzy przygotowują pod kątem właśnie konkretnych zadań propozycje, aby sięgnąć po te środki do Unii Europejskiej. Mało z tego, w tych różnych opracowaniach korzysta się z analiz, kiedy ci górnicy odejdą, jakie są możliwości w danym terenie usytuowania konkretnej branży, czy rozwoju drugiej branży w kontekście możliwości danych regionów górniczych.
Dziękujemy za ten fragment tego wywiadu. Teraz rozmawialiśmy z posłem Gadowskim głównie o tym, jak sama ta transformacja ma przebiegać, na co mają być poświęcone środki. I co ciekawe, poseł Gadowski wspomina tutaj, że w planach transformacji uczestniczą również związkowcy. No, związkowcy bezpośrednia reprezentacja górników, więc wychodzi na to, że no, górnicy, związkowcy też tak jakby idą na tą transformację.
No, z jednej strony, co mają zrobić? No, jak rząd zadekretował, że będzie, no to próbują wynegocjować jakieś tam warunki, jak najkorzystniejsze, rozumiem. No, myślę, że nikt z górników nie marzy o tym, żeby likwidować górnictwo i tak tutaj do rządu z apelami nie występuje o to, żeby likwidować kopalnie, tylko wręcz przeciwnie, no, żeby to przynajmniej w jakiś było uporządkowane w jakiś sensowny sposób, który tam pozwoli im tam niektórym dopracować do końca, czy jakoś przejść na jakiś inny sposób zarobku. Także no nie sądzę, że tu są górnicy tu wielce postulantami likwidacji górnictwa. To raczej no taka próba opóźnienia czy złagodzenia tego procesu. Mhm.
Dziękuję Ci za ten komentarz i teraz zapraszamy Państwa na ostatni już fragment naszej rozmowy z posłem Gadowskim. Jeżeli chodzi o samą likwidację przemysłu węglowego, związkowcy sierpnia 80 napisali do premiera list protestacyjny w sprawie tego planu energetycznego dla Polski do roku 2040. Ja zacytuję, bo myślę, że warto, co związkowcy piszą na ten temat do premiera. W dodatku pan i formacja tworząca pański rząd doskonale zdaje sobie sprawę, że nie o żaden klimat tutaj chodzi, żadną ochronę środowiska naturalnego i ekologię. Polityka Unii Europejskiej, którą kiedyś sami kontestowaliście, a teraz tak skwapliwie realizujecie, to polityka rugowania przemysłów z terenów państw Unii w inne regiony świata, głównie Azji, skąd następnie kontenerami sprowadzamy produkowane tam towary. Czy co pan myśli na temat obaw związkowców? Czy rzeczywiście jest tak, że związkowcy stawiają tutaj dosyć tezę odważną, że w Unii Europejskiej wcale nie chodzi o ekologię, tylko o po prostu likwidację przemysłu?
No nie, z tym tematem bym się nie zgodził, bo gdyby nie chodziło o ekologię, to wiele działań nie byłoby podejmowanych. Pamiętajmy o tym, że w Polsce emitujemy ponad 300 milionów ton dwutlenku węgla. To, że mamy do czynienia z ociepleniem klimatu, to widzimy to właściwie codziennie. To dzisiaj są zacierane pory roku, przynajmniej w Polsce, gdzie do tej pory była zima, to była zima. Kiedy była wiosna, to odczuliśmy, że jest wiosna. Kiedy było lato, to było lato, a dzisiaj mamy do czynienia z różnymi zdarzeniami klimatycznymi, którymi do tej pory nie było. Czy to deszcze, upały, susze, to wszystko w ostatnim okresie czasu mocno się nasila. Ale z tego apelu wynika również to, że brak zaufania do rządu, bo jeśli my mówimy o jakiejś transformacji, jeśli mówimy o konkretnych projektach, no to związkowcy mają rację, że jeszcze 5 lat temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość szło do rządu, to na sztandarach niosły węgiel. Cały czas im mówiono, że nie zlikwidują żadnej kopalni, nie zlikwidują żadnej elektrowni węglowej. Dzisiaj się okazuje, że to były nieodpowiedzialne słowa, że to było, to trzeba wyraźnie powiedzieć, czyste kłamstwo, tak? Tak oszukiwano górników, tak oszukiwano mieszkańców Śląska i nie tylko Śląska, bo innych regionów górniczych. I jeszcze nie tak dawno, w roku 2019 roku, taka sama była narracja. To prezydent przyjeżdżający przed wyborami na Śląsk, na karczmy piwne razem z premierem, no mówili, jak to fajnie, będziemy przed wyborami tak mówili, jak to fajnie będzie dalej na Śląsku, że ten węgiel dalej będzie wykorzystywany. No wszyscy znamy te słowa, że no 200 lat ten węgiel będzie wykorzystywany przez Polskę. No później się okazuje, że coś innego rząd robił, bo przecież w ubiegłej kadencji, jak już wcześniej mówiłem, zlikwidował 8 kopalni, ściągnął do Polski ponad 20 milionów ton węgla, to w jednym roku z tego prawie 10 czy ponad 10 pochodziło z Rosji, a wydobycie w polskich kopalniach co roku spadało. No to jaka jest ta wiarygodność? Jaki to jest partner do rozmów? I dzisiaj myślę, że wiele osób, które pracuje ze strony społecznej nad tym porozumieniem, stara się wyraźnie to zapisać i wyartykułować, patrząc na to, co do tej pory się działo. Tak samo było z tym programem dla Śląska. No wiele oczekiwano, wiele sobie dawano nadziei, a tu dzisiaj nawet marszałek, wicemarszałek na Śląsku, który no, pochodzi z opcji Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że no, wpisano coś, trzeba by to jakoś wyczyścić, bo to tylko wpisano jakieś zadanie. Właściwie nie ma pieniędzy na realizację tego programu dla Śląska, bo to wyraźnie również strona społeczna podkreśla, że zostaliśmy sami. I dzisiaj tkwi w tym problem, w wiarygodności i spisaniu tego w tej konkretnej umowie.
Jeżeli rozmawiamy też do tej pory o zabezpieczeniu, powiedzmy, Górnego Śląska, o zabezpieczeniu ludzi, ale Polska potrzebuje też zabezpieczenia energetycznego po, powiedzmy, pozbyciu się przemysłu węglowego. I jak pan widzi tę kwestię? Pojawia się temat budowy elektrowni atomowej. Już w 2033 ma zostać uruchomiony pierwszy blok. A co pan myśli o tym projekcie? Czy wierzy pan, że uda się zrealizować tę inwestycję z elektrownią atomową? Do tej pory w Polsce się, powiedzmy, po okresie komuny nie udało tego zrobić.
Wie pan, no wiele się mówi, to słusznie pan zaznaczył, bo my tworzymy te programy, rząd tworzy te programy, pokazuje te wspaniałe slajdy, a za tymi slajdami nic się nie dzieje. No rzeczywiście to jest jakieś takie wyzwanie do Polski, bo jeszcze jedno chciałem zaznaczyć. My tego węgla tak szybko się nie pozbędziemy jeszcze, bo on będzie schodził, że tak powiem, z rynku. Ale tak jak mówimy, do roku 2050, no to pozostało nam 30 lat, więc nowe technologie, wiele innych rzeczy, które w tym czasie się pojawią, być może się okażą, że no, skorzystamy z tego węgla tylko w innym zakresie, nie później w kontekście tak dużej emisji dwutlenku węgla. Natomiast elektrownie węglowe, no tutaj moim zdaniem, gdyby rząd już zaczął poważnie na ten myśleć, to ta decyzja zostałaby ostatecznie podjęta już w ubiegłej kadencji, bo przecież już 5 lat rządów minęło. Platforma Obywatelska zostawiła przygotowane dokumenty, o czym słyszeliśmy pozytywnie na jednym z zespołów energetycznym, na którym przychodził prezes spółki, mówił, że tu rzeczywiście wymaga jeszcze jakiś element sprawdzenia czy korekty, a zaktualizowania tych danych, ale mamy konkretne materiały. I wtedy nie było jakiegoś przesłania. Oczywiście potrzebny jest jakiś taki stabilizator Polski. Gdybyśmy mieli rzeczywiście ustawić się do roku 2050 jako kraj neutralny energetycznie, klimatycznie, no to rzeczywiście następuje potrzeba budowy elektrowni atomowych. Pytanie tylko, w jakim okresie czasu, czy w tym, którym rząd przedstawia, czy będziemy zdolni. Wielu ekspertów mówi o tym, że to jest nierealny czas do budowy takiej elektrowni, ale wydaje mi się, że nie unikniemy budowy elektrowni atomowej w Polsce. Nie wiem, czy tego pierwszego bloku nad morzem, czy dwóch, jeśli mówimy i słyszymy, że takowy drugi być może pojawi się w Bełchatowie.
To się też słyszy o tych nowych technologiach. Przed chwilą pan o tym wspomniał, o nowych technologiach, powiedzmy, użytkowania węgla. I mamy też tą technologię, metodę podziemnego zgazowywania węgla. Była o tym mowa przy okazji kopalni Krupiński. I teraz pytanie do pana, czy uważa pan, że te metody rzeczywiście mogą pozwolić na wykorzystanie węgla, powiedzmy, nawet w Unii Europejskiej, gdzie Unia sprzeciwia się tym emisjom? Co pan sądzi na temat tych technologii?
No jeśli one będą bezemisyjne, to czemu nie? Zresztą one te argumenty i te działania są wyraźnie zapisane w tej chwili jeszcze w projekcie umowy społecznej między związkami górniczymi a ministerstwem. Tam w jednym z punktów bodajże cztery tego typu elementy związane ze zgazowaniem węgla w czterech punktach właśnie zapisano również taką formułę do wykorzystania w celu właśnie wykorzystania wydobycia, nie wydobycia, tylko wydobycia, wykorzystania węgla kamiennego. To na pewno tak. Jeszcze... Wiele się też dzisiaj mówi, wie pan, o tym i to chyba też jest taki zwiastun czegoś nowego, że w końcu rząd przekonał się do tego, to co mówiła Platforma, że musimy mocno postawić się na odnawialne źródła energii. Myśmy to wpisywali w projekty ustaw, które później były korygowane, zmieniane, albo w ogóle później zaniechano dalszych prac nad niektórymi projektami związanymi z odnawialnymi źródłami energii, bo myśmy mówili o wiatrakach na morzu, mówiliśmy o tym, że ta energetyka prosumencka, czyli to, co dzisiaj powolutku wprowadza małymi krokami rząd, czyli budowa fotowoltaiki na dachach, to jest właściwy kierunek. Ta energetyka nasza powinna być rozproszona. Dzisiaj no wszyscy myślimy tylko o wielkich firmach, wielkich przedsiębiorstwach i to nas wszystkich kosztuje, no bo przesył między na przykład 5 kilometrami czy 500 kilometrami niczym się nie różni. No, jest ta sama opłata. Dzisiaj powinniśmy dążyć do tego, żeby tych sieci przesyłowych było coraz mniej, żeby ich nie trzeba było budować i tam ponosić koszty, tylko żeby była ta energetyka rozproszona, no, oparta między innymi, bo to między innymi ważny tutaj akurat jest aspekt, między takie lokalne, mniejsze elektrownie, z których sąsiad może skorzystać, z których może skorzystać cała gmina, z których może korzystać jedno drobne przedsiębiorstwo. O to chodzi. W tym kierunku powinniśmy popatrzeć, bo to na pewno będzie tańsze. Uwolnimy energię Polaków do produkcji energii elektrycznej. Uwolnimy środki finansowe, które Polacy mają zgromadzone jako oszczędności we właściwym kierunku, efektywnym. Już na dzień dobry zyskają Polacy, no bo sami wyprodukują tą energię. Koszty tej energii nie wzrosną, a dzisiaj jak widzimy, no to te koszty energii co roku rosną i jak słyszymy, będą dalej rosnąć. Słyszymy to od ministra rządu Prawa i Sprawiedliwości, który jednoznacznie powiedział, energia będzie rosła. Ja też powtarzam, z roku na rok energia przy takich działaniach rządu, jakie dzisiaj prowadzi, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia, rośnie, ona już urosła. W roku 2015 średnio w roku cena kilowatogodziny wynosiła około 169 zł, a w roku 2018-19 ta cena urosła do 245 zł. To prawie 50% wzrostu ceny energii dla Polaków. Tu nie chodzi o to, żeby budować piękne molochy, piękne elektrownie i wyciągać pieniądze Polaków na ten cel, tylko chodzi o to, żeby budować roztropnie, ekonomicznie i żeby uwolnić taką prywatną przedsiębiorczość Polaków i środki finansowe, które Polacy też mają zgromadzeni i radzą sobie świetnie, jak to widzimy na przykładzie choćby fotowoltaiki czy kiedyś również wiatraków na lodzie. Postawienie granicy 10 h spowodowało to, że tutaj w tym kierunku i w tym zakresie mamy jakby spowolnienie tych działań prosumenckich czy budowy energetyki opartej o zdrowe źródła energii.
Panie pośle, jeszcze takie pytanie na koniec. Jest pan ze Śląska. Jak pańscy wyborcy zapatrują się na tą dekarbonizację? Rozmawia pan z nimi? Czy ludzie się nie obawiają tego, że jednak doprowadzi to do upadku przemysłu i pogorszenia ich jakości życia?
Ja myślę, że mieszkańcy akurat Śląska nie do końca wychodzą naprzeciw tym do roku 2050, bo to jeszcze 30 lat. I do końca nie mamy tej świadomości. Ale ta świadomość dociera i powinna docierać przede wszystkim do samorządowców, do wojewody, do związków zawodowych, do pracowników, zwłaszcza tych zakładów pracy, które w dalszej czy dłuższej perspektywie czasu będą musieli zakończyć swoją działalność. Ci, którzy czują się odpowiedzialni za region, powinni dołożyć wszelkich starań, żeby zbudować przyszłość również dla tego regionu, opartą na pracy, rzetelnej, uczciwej pracy i nie już konkretnie na kopalni czy w elektrowni, ale w innych również dobrze płatnych zakładach pracy, które powstaną może nie blisko swojego domu, może gdzieś w sąsiedniej gminie, ale na terenie czy w obszarze regionów górniczych, które do tej pory, no trzeba powiedzieć, są mocno eksploatowane. I jeszcze na jedno chciałem zwrócić uwagę. To ważne, żeby te tereny, które są zdegradowane, które zostaną po tych kopalniach, również doprowadzić przez restrukturyzację do normalności, żeby na tych terenach również można było budować nowe zakłady pracy, żeby na tych czy w otoczeniu tych terenów żyło się dobrze również mieszkańcom Śląska i wszystkich regionów górniczych.
Dziękuję panu za tą rozmowę. Moim państwa gościem był pan Krzysztof Gatowski, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję panu.
Dziękuję serdecznie panu i państwu za uwagę.
Dziękujemy i do widzenia.
Do widzenia.
Dziękujemy za ten materiał. Rozmawialiśmy z posłem Gadowskim na początku głównie o liście związkowców, którzy napisali do ministra. Związkowcy zaznaczali w swoim liście, że to nie chodzi o ekologię, chodzi o niszczenie gospodarki, przenoszenie produkcji chociażby do Azji. Pan poseł twierdzi, że tu jednak chodzi o ekologię, bo mamy pewne zjawiska, które świadczą o zmianach klimatu. I to myślę, że z tym się zgodzimy. Pan poseł zaznaczył, ten list też oznacza brak zaufania do rządu.
To, że mamy zjawiska świadczące o zmianach klimatu, to jeszcze nie znaczy, że rządowi chodzi o ekologię albo że Unii Europejskiej chodzi o ekologię. Ja nie wierzę w to, że im chodzi o ekologię, bo żeby im chodziło o ekologię, musieliby zmusić przede wszystkim największych producentów teraz tych gazów cieplarnianych, czyli no przede wszystkim komunistyczne Chiny, ale i inne kraje, do tego zmniejszania, a tego nie robią, więc tu nasze działania, tu nawet jak Polska tam spełni te wszystkie założenia, no to na klimat, nawet zakładając, że ta teoria, że te zmiany teraz, które możemy obserwować, są wywoływane właśnie w taki sposób, no to i tak nie będzie miało wielkiego wpływu, także no tu nie sądzę, żeby chodziło o ekologię, bo skutek będzie właśnie taki, jak mówią ci związkowcy. U nas przemysł będzie drogi, wyroby przemysłowe będą drogie i będzie się to zamykać, a otwierać się będzie właśnie na przykład w Chinach, czy w Rosji, czy w Indiach. I taki, no taki będzie skutek, bo im nawet nikt nie każe zmniejszać jeszcze przez wiele lat, a nawet jak każe, to nie sądzę, żeby ktoś to był w stanie skutecznie wymóc czy skontrolować. Także tu akurat związkowcy mają, myślę, absolutnie rację.
Rozmawialiśmy też o elektrowni atomowej jako, powiedzmy, pewnej alternatywie dla emisji, ale nie tylko. No, elektrownia też, sama energia z atomu mogłaby się w Polsce przydać też z innych względów, ale rozmawialiśmy z posłem Gadowskim, że nie pozbędziemy się węgla tak szybko, mówi poseł, i mamy nowe technologie chociażby podziemnego zgazowywania węgla, gdzie poseł właśnie wspomniał, że jeżeli są bezemisyjne, to jak najbardziej można by je wykorzystać. Co ty myślisz o tych nowych technologiach, o tym projekcie budowy elektrowni atomowej?
Nie mam nic przeciwko elektrowni atomowej, proszę bardzo, może być. Natomiast na pewno długo jeszcze potrwa, zanim ona powstanie. Nawet według tych planów rządowych, no to jest jeszcze 13 lat. A no na samej energii odnawialnej nie da się funkcjonować. Potrzebny jest element taki stabilny, niezależny od warunków pogodowych czy innych. I tu elektrownie węglowe są akurat bardzo dobre. Z tego względu, że są stabilne, a dwa, że to paliwo mamy właśnie w Polsce, w przeciwieństwie do nawet elektrowni gazowych, gdzie będziemy musieli sprowadzać ten gaz z zagranicy. Także no tu już jest uzależnienie od jakiejś tam zagranicy. Jeśli to będą przerwane dostawy, no to zostaniemy na przykład z niedziałającymi wiatrakami i będziemy musieli importować prąd w takim czasie. kiedy nie będzie akurat wiatru czy słońca w dostatecznej ilości, co doświadczyły teraz w zimie, czy Niemcy, czy Szwecja musiały sprowadzać tę brudną, Szwecja musiała sprowadzać brudną energię z węgla z zagranicy. Także no to nie jest, no musi być ta, nawet jakby była niezwykle opłacalne te wiatraki tanie i te elektrownie słoneczne, czy inne odnawialne, no to musi być ten stabilny, niezależny od pogody system, żeby no, w razie czego to dostarczać tę energię. Także no, praktycznie jest niemożliwe zlikwidowanie wszystkich elektrowni węglowych i to jeszcze długo. To tutaj pełna zgoda, dlatego no, nie podoba mi się też ten plan rządu. No, oni chcą stawiać na gaz, wyraźnie z tego planu wynika. No mówię, gaz jest z zagranicy. Potem chcą likwidować też ten gaz w dłuższej perspektywie. Już ma być, rozumiem, tylko elektrownia jądrowa i te odnawialne. No ale jeśli coś się tam nie wyjdzie z tych planów, no to zostaniemy, mówię, uzależnieni całkowicie od zagranicy. No to nie jest to dobry sposób gospodarowania zdecydowanie. No w tej transformacji, mówię, no opieramy się ciągle na tych dopłatach, dotacjach z Unii czy z państwa, to też jest kolejny instrument uzależnienia, no bo kto płaci, kto płaci, ten wymaga. No to widzieliśmy, że są obwarowane te dotacje już warunkami, czy jakieś kredyty i tym podobne. To nawet Biblia mówi w przypowieściach, bogacz panuje nad nędzarzem, a dłużnik jest sługą wierzyciela. Więc no my się niestety stawiamy w takiej pozycji nędzarza, który nie potrafi zapracować na siebie swoją pracą, tylko tu wyciąga ręce po pieniądze. No i potem no ten, kto daje pieniądze, no to ten wymaga i każe robić tak albo tak.
Też była mowa o nowych technologiach, które nie emitują CO2, to podziemne zgazowywanie węgla. Czy uważasz, że to ich główną zaletą jest to, że nie emitują CO2?
Na pewno zaletą może być, jeśli by działały tak, jak się mówi, że mogą działać, no to że nie trzeba tworzyć tej wielkiej kopalni jakichś na bardzo głębokich pokładach, tylko w dość tani sposób się tam dowiercić i zgazowywać. No gdyby to tak działało, to by było, myślę, super, no tańsze źródło niż budowa całej głębokiej kopalni. Gaz, skoro rząd chce przechodzić na gaz, no to tutaj by miał wytwarzanie tego gazu, więc no pewnie byłaby to też czystsza technologia już nawet pod względem, już nie mówię o dwutlenku węgla, ale tam smogu, różnych pyłów i tak dalej, pewnie by to było lepsze. Także no, gdyby tak się udało faktycznie robić, no to fajnie, kolejne źródło, ale nie myślę, że z tego powodu trzeba zamykać inne. Najlepiej mieć dużo, generalnie tak z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, dużo różnych źródeł, plus no połączenie z jakimiś zagranicznymi, na wszelki wypadek oczywiście też są dobre. No teraz Teksas doświadczył awarii kilku swoich źródeł z powodu niespodziewanie mroźnej pogody i tam i węglowe, i odnawialne się wyłączyły, i jądrowa też miała problemy, także nie są podłączeni dobrze do innych stanów, więc no, mieli braki. Kilkadziesiąt lat temu podobnie, tylko że w lecie miała Kalifornia, także no, trzeba się zabezpieczać na wszelkie sposoby pod tym kątem. No i nie liczyć na dopłaty, na kredyty, tylko naprawdę sami możemy wypracować sobie tutaj powoli dobrobyt, a nie przesypywać te pieniądze. A po drodze, mówię, te wszystkie dotacje, dopłaty, to jest wielkie łowisko dla polityków, samorządowców i innych, którzy tam są podszczepieni, a do tego oczywiście zwiększa ceny, no bo jak są dopłaty, no to zaraz ktoś, kto robi, no to może podwyższyć cenę, bo tu, no bo ktoś, kto zamawia, ma jakby znikąd więcej pieniędzy nagle, tak patrząc lokalnie, ale de facto, no to pan płaci, pani płaci, my płacimy tylko inną drogą, no także.
Właśnie poseł wspominał też o tym, że koszty energii będą dalej rosnąć, mamy 50% wzrostu ceny mieliśmy chyba pomiędzy 2018 i 2019 rokiem. Czy tu zgadzasz się z tą tezą, że
ceny będą dalej rosnąć w Polsce energii?
To na pewno będą rosnąć ceny tych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. One od jakiegoś czasu są jakby, jest możliwość ich handlowania nimi, także tu są różne spekulacje i te ceny zaczęły rosnąć. Były tam po 20, to już było dużo, teraz po 30 parę euro, bo się szacuje, że mogą dojść spokojnie za jakiś czas nawet do 100, także jeszcze trzykrotnie wzrosnąć, także to na pewno będzie duży wzrost. No i to jest taki no, sztuczny mechanizm, który, no mówię, tu płacą państwu, tu państwo ma zaraz dawać rekompensaty, po drodze trochę gdzieś się rozpływa i tu dalej, no mówię, do węgla się jeszcze innymi drogami dopłaca, a za chwilę, no tutaj się na niego nakłada podatki, jest taki cały miks, w tym te pieniądze gdzieś się rozchodzą, no i się robi drożej po prostu, no a... No co z tego, że się da rekompensaty, jak i tak trzeba gdzieś z inną drogą, czy z podatku, czy z ceny czegoś na te rekompensaty od ludzi wziąć. Także no, bilans wychodzi niestety na minus.
Przejdźmy teraz do Państwa pytań i komentarzy. Mamy dosyć sporo głosów w temacie dzisiejszego programu. Tomasz K. pisze: kolejne niszczenie gospodarki Rzeczpospolitej przez PiS. Jesteśmy jak bezradne i podległe niemowlę chowane przez dyktaturę niemiecką.
Tak to niestety wygląda. Mówię, sami się uzależniamy właśnie w ten sposób. To wydawałoby się, że ktoś ci tam niby dopłaca, to fajnie, a w rzeczywistości no, to jest właśnie instrument uzależniania i też często rozleniwienia, bo taki człowiek, który dostaje pieniądze niby za darmo, no to raz, że wykonuje potem rozkazy, żeby nie stracić tych pieniędzy, a dwa, że no nie robi dużo mniej, żeby samemu rozwinąć jakieś swoje działania i w ten sposób zarabiać, no bo tutaj ma tak zwany łatwy pieniądz, także no to jest bardzo, bardzo zły instrument i trudno go po jakimś czasie odwrócić, jak już się pewne zdolności utraci. Tak samo no tu w górnictwie trudno będzie, jeśli się już zlikwiduje sporą część, no to potem odtworzyć to będzie bardzo trudno. Już teraz rozmawiałem jakiś czas temu z górnikiem, który musiał pracować na taksówce, bo już tam nie bardzo zarabiał. Mówi, no nie ma już kto uczyć, nie ma za bardzo młodych, nikt ich nie uczy. Za parę lat ci starzy, doświadczeni górnicy już będą odchodzić, prawie wszyscy z pracy. No i tych nowych już nikt nie przyuczy, a to no, tam szkoła szkołą, no ale to dopiero, dopiero pod ziemią się uczy tak naprawdę. No i nie wiem, no jak będziemy, jak się okaże, że jednak chcemy ten węgiel wydobywać znowu, no to będziemy, nie wiem, sprowadzać z zagranicy znowu pracowników do kopalni. Taka może być właśnie przyszłość. No i przyjadą, nie wiem, z Chin, czy z Ukrainy, czy skądś i tak to się może skończyć. Także no to nie jest to dobra droga. Mm-hmm.
Alex Ol. Rząd dostał rozkaz z Berlina nie pytać, uśpić czujność narodu, realizować. I tak nikt nie zauważy, jak będziemy kupować energię elektryczną z Rzeszy, tylko cena nie będzie się zgadzać.
No pewnie tak będzie. Tylko co gorsza, no mieliśmy tu pana posła z Platformy, czyli tak niby z drugiej strony sceny politycznej, no ale on tu nie miał jakiegoś innego pomysłu, tylko mniej więcej taki sam jak rząd, tam coś krytykuje, jakieś szczegóły, czy że tam niejasności, no to co oczywiste dla opozycji, ale w głównym kierunku, no to tu się zgadzają, także to jest dopiero groźne, no bo kto to zrobi, żeby było dobrze, jak wszyscy chcą źle.
Michał 2310 pisze: dosyć oczywiste, co stanie się ze Śląskiem po zamknięciu kopalń, że będą ze swoim kapitałem wejdą Niemcy i na nowo otworzą kopalnie, tylko że to Niemcy będą na tym zarabiali, mając tanich polskich górników.
Albo ukraińskich, albo chińskich, no może być.
Kazimierz Pospółka: dopóki są chętni do pracy w górnictwie, to kopalnie powinny działać bez względu, co sobie Unia ubzdurała. Nie po to dał nam Bóg to bogactwo, abyśmy go zaorali.
Zgadza się. Czy nawet może nie dopóki są chętni do pracy, bo to zawsze może będą, no ale dopóki możemy korzystać z węgla, dopóki jest, mamy te elektrownie, dopóki to się może opłacać, a myślę, że może, to korzystajmy. No, tak samo możemy korzystać z wiatru i słońca, to też dał Bóg, proszę bardzo, jeśli są opłacalne technologie, to proszę bardzo, wszystkie źródła możemy używać.
Rafał Bąk, Unia pomogła nam z gospodarką i padła, teraz pomaga nam z energią i zapewne jej, przepraszam, jej braknie. Niemoc Unii pokazała sytuacja z COVID-em i szczepionkami.
Tak, to jak na dłoni, to jest tak wyrazisty przykład z tymi szczepionkami, kiedy mamy państwa tu obok nas, które sobie dużo lepiej radzą. No, Izrael jest oczywiście przykładem na cały świat sprawności w dostarczaniu szczepionek. Przynajmniej pokazali, jak sprawne państwo może działać, już niezależnie od tego, co kto myśli o samych szczepionkach, to dystrybucję przeprowadzili jak najbardziej i cały czas prowadzą sprawnie i zdobycie tego, także a Unia miała być taką wielką pomocą, wielką siłą, bo jest taką ogromnym tu organizmem i tak dalej a malutki Izrael sobie dużo lepiej radzi, czy parę innych krajów.
Zazaza pisze, do czego rząd doprowadził? Polska sama nie może decydować, bo rządzi Unia, wyjść z Unii, zrobi się normalność, ludzie będą mieć pracę, komuś na tym zależy, aby było gorzej.
Tak to wygląda. Unia nam tu mówi, że nam wielce daje pieniądze, ale tak naprawdę, nawet jak sami Niemcy policzyli, to zyskują na tej inwestycji bardzo dużo.
Sarf w Sajkos pisze, węgiel to najbardziej czysta energia, jaką mamy. Jak chcemy dbać o środowisko, to powinniśmy z niego korzystać.
No, nie wiem, czy najbardziej czysta, to może przesada, ale myślę, że da się to zrobić dość na tyle czysto, żeby spokojnie jeszcze z tego korzystać.
Mariusz Borucki pisze, sorki, ale nie podoba mi się, że politycy widzą potrzebę likwidacji polskiego górnictwa jako fakt i tylko się zastanawiają, jak to robić, bo te brednie klimatyczne to sobie mogą w buty wsadzić.
Tak jak mówię, i to i z jednej strony, i z drugiej tak zwanego podziału sceny politycznej PiS i PO mają takie same założenia, tylko tam się będą spierać, czy trochę szybciej, czy trochę wolniej, czy dać takie dopłaty, czy inne, a przy tym kto skorzysta, to nie wiadomo. Myślę, że jakby się zamienili miejscami, teraz PiS, PO teraz zostało rządem, a PiS opozycją, to mniej więcej podobnie by mówili.
Dariusz Rysak. Ktoś wykłada mnóstwo kasy, aby zlikwidować polskie górnictwo, czy tylko ja widzę, że to podejrzane?
No nie.
Tylko nie. Myślę, pan, pocieszymy.
Że sporo ludzi to widzi, tylko akurat albo nie oni rządzą, albo ci, co rządzą, się nie przejmują tym, że to podejrzane, bo właśnie ktoś wykłada kasę. No.
Mamy jeszcze komentarz Nataszy Kowalskiej, a może to słynna wagarowiczka Greta Thunberg doradza Morawieckiemu.
Nie wiem, czy mają bezpośredni kontakt, ale ideologia ta sama.
Może być. Czy M?
Kto doradza Grecie Thunberg? Tu bym bardziej. No właśnie. To ten może też doradza Morawieckiemu.
Mamy też komentarz, wspominałeś trochę o tym. Ja się obawiam, że jak zamkną kopalnie, to znajdą się Chińczycy, którzy wykupią je i będą eksportować do siebie. Wspominałeś o pracownikach, że mogą się znaleźć pracownicy z Chin. I to wszystko, wszystkie pytania, które mieliśmy w dzisiejszym programie i wszystko, co przygotowaliśmy, i przejdziemy teraz do ogłoszeń. Organizujemy debatę na temat organizacji lekcji religii i pomysłu z matury z religii. Czekamy na wasze pytania, piszcie na kontakt idźpodprąd.pl i ramówka na dziś to o 18:00 mamy dogrywkę Idź Pod Prąd. Dzisiaj w ramach dogrywki jest serwis technologiczny, także serdecznie zapraszam na serwis technologiczny. I o 19:00 mamy serwis informacyjny Idź Pod Prąd. I po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, wrzody odbytu, z czego miały wyleczyć, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym programie. Moim Państwa gościem był Cezary Kłosowicz.
Dziękuję. Jeszcze raz polecam Biblię. Teraz mówiliśmy akurat o gospodarce. Cytowałem tylko jeden fragment, ale tu jest naprawdę dużo, dużo treści. Także o pieniądzach, jeśli już słuchają nas może bardziej zainteresowani gospodarką czy ekonomią. No a oczywiście najważniejsze to te treści duchowe, ale to wszystko jest bardzo ściśle powiązane.
Wcześniej naszym gościem był również poseł Gadowski z Platformy Obywatelskiej. Ja nazywam się Marcin Palimonka. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.
Niewielu ludzi w Polsce zdaje sobie sprawę, że Bóg ma naprawdę poczucie humoru. Pokażę Wam historię z początków Izraela, kiedy jeszcze rządzili nim sędziowie i prorocy przed czasem królów. Tak się zdarzyło, że Żydzi przegrali wojnę, myśleli, że skrzynia Boża, czyli ich największa świętość, im pomoże. Nie pomogła, bo to trzeba zmiany w sercu, a nie tylko zewnętrznej religijności. Skrzynia Boża, czyli świętość Izraela, trafiła w ręce pogan. No, poganie, no tacy ucieszeni, że tak wygrali, zanieśli do świątyni swojego boga Dagona skrzynię właśnie Boga Izraela. Przychodzą rano, a ich posąg Dagon łbem, że tak powiem, przed skrzynią. No to przestrawili się, przestraszyli, postawili Dagona z powrotem. Przychodzą następnego dnia i nie tylko, że leży, ale i się rozwalił na kawałki, a jego głowa na progu ich świątyni. No, zamiast się nawrócić, zobaczyć, kto jest Bogiem żywym i prawdziwym, no to oni zaczęli przestępować próg, że niby taki święty, bo tam głowa ich Boga leżała. Ale to dopiero początek boleści, bo Bóg, próbując ich oduczyć bałwochwalstwa, wiecie, co zrobił? Dał im ból? Ta, wrzody odbytu. Jak się im to zaczęło, to mówi, słuchajcie, oddajmy Żydom tę skrzynię, bo nam tutaj już wiecie, co się dzieje. No, oddali. Bóg w swej właśnie poczuciu humoru, nie oddacie tylko samej skrzyni. Teraz zróbcie sobie złote podobizny tych wrzodów odbytu i dopiero wtedy może was nieco łagodniej potraktuje. No, możecie sobie przeczytać o tym w pierwszej księdze Samuela, w 5 rozdziale, w 5 i w 6. Niestety, nawet kuracja przez ból dupy nie pomogła. Dalej byli bałwochwalcami. Ty nie musisz popełniać ich błędu.
Marca 1940 roku biuro polityczne Partii Bolszewickiej podjęło decyzję w sprawie rozstrzelania polskich oficerów, funkcjonariuszy policji, straży więziennej, straży granicznej oraz więźniów aresztowanych przez organa NKWD na terenie wschodnich ziem Rzeczpospolitej przyłączonych do Związku Sowieckiego. O taką decyzję wnioskował Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Ławrentij Beria. W swojej notatce datowanej na 2 marca stwierdził, że należy rozstrzelać bez przedstawiania zarzutów, bez wzywania oskarżonych, bez sporządzania i przedstawiania aktu oskarżenia 14 700 jeńców wojennych i 11 000 innych więźniów. Uzasadniał swój wniosek tym, że ludzie ci są zadeklarowanymi i nierokującymi nadziei poprawy wrogami władzy sowieckiej. Decyzję w ich sprawie miało podejmować tzw. Asoboje Sawieścianie pri NKWD SSSR, czyli Kolegium Specjalne przy Ludowym Komisariacie Spraw Wewnętrznych. Skład którego wchodzili Wsiewołod Mierkułow, Bogdan Kobułow i Leonid Basztakow. Notatkę zatwierdzili Stalin, Woroszyłow, Mołotow i Mikojan. Znajduje się na niej dopisek, że decyzję popierają także Kaganowicz i Kalinin. Na mocy tej decyzji rozstrzelano 4400 polskich oficerów przetrzymywanych w obozie w Kozielsku, 3800 jeńców przetrzymywanych w obozie w Starobielsku, 6300 funkcjonariuszy policji oraz oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza z obozu w Ostaszkowie, ponad 3400 więźniów z więzień na Ukrainie i 3870 więźniów z więzień na Białorusi. Ciała grzebano skrycie. Rodziny rozstrzelanych wysiedlono w głąb Związku Sowieckiego. Mieli być zapomniani. Bóg zrządził inaczej.